Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy. Brexit, Brexit. Co z tym Brexitem? Daily Telegraph na przykład uważa, autor tej gazety, pan Alistair Heath, uważa, że za 30 lat historycy będą się dziwić, czego właściwie bano się w związku z Brexitem, i kreśli taką wizję, że oto Unia Europejska upada po rządach prezydenta Mélenchona, który nastąpi po prezydencie Macronie. Francja upadła ekonomicznie, Włosi rozłożyli strefę euro, w Niemczech zielono-lewicowa koalicja likwiduje resztki niemieckiego przemysłu, a tymczasem Brytyjczycy wpuszczają tych imigrantów, których chcą i których potrzebują tak naprawdę. Przemysł się rozwija, podatki są niskie, Wielka Brytania kwitnie. Taka to jest wizja Brexitu w Daily Telegraph. Niektórzy jednak Brexitu się obawiają. W dzienniku Gazecie Prawnej rozmowa z panem Janem Buczkiem, prezesem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Brexit to będzie prawdziwa katastrofa. W tej chwili na terytorium Wielkiej Brytanii ciężarówka wjeżdża co 8 sekund. Brexit bez umowy oznacza, że powrócą granice i procedury celne. Wówczas każdy samochód będzie musiał się zatrzymać do kontroli, która będzie trwała od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, i samochody właściwie staną się takimi mobilnymi magazynami dla towarów oczekującymi w wielokilometrowej kolejce na odprawę celną. W dzienniku Gazecie Prawnej, skoro już do niego zaglądam, jest też artykuł o kraju, który przegrywa z antyszczepionkowcami. Tylko w tym roku na Odrę zachorowało 33 tysiące Ukraińców. Tęczowa twierdza, Wojciech Wybranowski w tygodniku Do Rzeczy, to a propos spraw samorządowych, pisze o tym, co się dzieje z Poznaniem. W Poznaniu są zakorkowane ulice, programy z komunikacją, biznes ucieka, a tymczasem królują parady homoseksualistów i ultralewicowa propaganda za miejskie pieniądze. No ale skoro poznaniakom to odpowiada, cóż z tym zrobić? W tygodniku Do Rzeczy też ciekawe materiały o Zbigniewie Herbercie. W końcu mamy rok Zbigniewa Herberta. Pisze między innymi o tym pani Joanna Siedlecka. Rewizor z Brukseli, to już jest tygodnik sieci. Stanisław Janecki pisze o tym, jakie są zamiary Donalda Tuska. Z różnych informacji można wnioskować, że obecność Tuska w Warszawie tuż po drugiej turze głosowania będzie wykorzystywana do wywoływania protestów. Nie wiem jak Państwo, ale ja lubię artykuły, które są nieoczywiste. Na polskiej prawicy, w polskich mediach konserwatywnych zwykle nie lubi się Steve'a Bannona, ponieważ oskarża się go o prorosyjskość. Ciekawy bardzo na tym tle jest felieton Piotra Skwiecińskiego przeciw partii Davos o tym, że te zamiary w Europie, być jeżeli zostaną urzeczywistnione, tego amerykańskiego machera od polityki, żeby powstał jakiś sojusz sił radykalnych, może to europejską politykę po prostu trochę przewietrzyć. No i w związku z tym zajrzałem do portal Breitbart, którym kiedyś Steve Bannon kierował. Tam bardzo ciekawy materiał. Proszę Państwa, o co spierają się w Ameryce? Otóż w Ameryce jest taka pani senator Elizabeth Warren. Pani Elizabeth Warren jest demokratką, oczywiście ostro walczy z prezydentem Trumpem i zaczęła się ostatnio powoływać na to, że pochodzi od tak zwanych Native Americans, czyli po prostu ma w sobie krew również indiańską, jakiś tam niewielki promil. Na to wystąpiła pani, która nazywa się Debbie White Dove Porecko. Pani Debbie White Dove Porecko jest ni mniej, ni więcej tylko potomkiem legendarnej Pocahontas, i powiedziała pani senator Warren, żeby przestała swoją karierę polityczną budować na barkach natywnych Amerykanów, czyli po prostu Indian, bo to wodzowie plemion decydują o tym, kto jest Indianinem, a nie, że tutaj jakaś pani senator zrobi sobie jakieś badania. Niemcy, Die Welt, Springerowski, proszę Państwa, Niemcy bardzo lubią narzucać wizję zielonej, ekologicznej gospodarki różnym krajom, ale sami nie są do tego tacy chętni. Redaktor Springerowskiego Die Welt, pan Ulf Porschardt, pisze o tym, żeby przestać już z tą histerią antysamochodową, że jeżeli Niemcy nadkruszą swój system budowy samochodu, swoje koncerny motoryzacyjne, to bardzo swojej gospodarce zaszkodzą. Tutaj redaktor wręcz twierdzi, że walka z niemieckimi koncernami samochodowymi to jest, proszę Państwa, po niemiecku antypatriotyzmus, czyli antypatriotyzm. Defense 24, proszę Państwa, pisze o tym, że pogłębienie toru wodnego ze Szczecina do Świnoujścia ma bardzo duże znaczenie wojskowe i jest to też przygotowanie do tego, żeby ten port mógł obsługiwać więcej natowskich transportów. A gender, proszę Państwa, a raczej bez gender będą Węgry. O tym pisze nasz dziennik Piotr Folkowski. Na Węgrzech nie będzie studiów podpartych ideologią gender. Rozporządzenie podpisane przez premiera Orbana weszło w życie w sobotę. Decyzja zapowiadana, bo już w sierpniu problematyka genderowa zostanie skreślona z listy kwalifikacji, które zdobywa się na studiach wyższych. To się nazywa dobra zmiana. Proszę Państwa, jeszcze na stronach gospodarczych gazet różnych jest o umowie polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa z amerykańskim koncernem na dostawę gazu skroplonego do Polski. O tym będziemy jeszcze dzisiaj w poranku mówić. W Gazecie Polskiej już chyba dziś nie omówimy, ale ciekawy materiał o gangu przebierańców. To jest gang przebierańców, to może jutro się uda powiedzieć. I na zakończenie, żeby nie było za wesoło, znów Rzeczpospolita. Po pierwsze, sieć pochłania dzieci. Co trzeci nastolatek korzysta z komórki. Po północy śpią niewiele. Cyfrowe dzieci śpią coraz krócej. Jakie to ma skutki, pisze pani Grażyna Zawadka. I jeszcze taki międzynarodowy artykuł. Nadchodzi srebrne tsunami. Co to jest srebrne tsunami? Zaraz wytłumaczymy. Jest taki pan, nazywa się Charles Bark. To jest francuski biznesmen pochodzenia chińskiego, który projektuje roboty, które w przyszłości będą zajmować się ludźmi starszymi, bo ludźmi starszych będzie więcej. Najpierw w Chinach polityka jednego dziecka nie pozostawiła wielu możliwości, aby tylko jeden potomek mieszkający zazwyczaj w innej prowincji mógł zająć się swoimi rodzicami i dziadkami. Sprawowanie opieki czasem nawet nad 6 starszymi osobami jest gigantycznym wyzwaniem finansowym dla jednej młodej osoby. Pan Macron w 2018 powiedział, że pan Charles Bark jest jednym z najważniejszych francuskich przedsiębiorców w obszarze sztucznej inteligencji. Rozumiem więc, że pan Macron, który w końcu dużo wie, uważa, że to jest również przyszłość Europy. Tyle w przeglądzie.
Zaświadczam, że ani Antonio Paliński, ani Andrzej Potocki, ani prowadzący dzisiejszy poranek sztucznej inteligencji nie posiadają. Czy Antoni?
Nie wiem, trzeba będzie sprawdzić.
9:15.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Nie każdy dowcip musi być udany. W radiowym słupie ogłoszeniowym Jarmark Wnet od 8 do 15. Jutro przy Emili Plater 29/31. Będzie drobna niespodzianka. To nie będzie ten duży jarmark radości, chociaż cieszymy się z tego, że dostaliśmy pojutrze, w sobotę, oczywiście dzisiaj nie jest piątek. Pojutrze w sobotę Jarmark Wnet, tak, w sobotę, w każdą sobotę jest jarmark w Wnet z małą niespodzianką. Duży jarmark, na który państwo zaprosimy, będzie w tym momencie, kiedy już rozpoczniemy nadawanie na 87,8 w Warszawie i 95,2 w Krakowie. A ten dzień zbliża się wielkimi krokami, bo to najprawdopodobniej będzie 12 listopada, pierwszy dzień nowego stulecia po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości. Oczywiście zachęcam państwa do czytania Kuriera Wnet. 52 numer październikowy jest w kioskach i na poczcie w Warszawie i w okolicach. Proszę to sprawdzić.
Po słupie.
A teraz godzina 9:17. Zanim zaczniemy omawiać kolejne ważne tematy, posłuchamy piosenki, a może zaśpiewa nam Czesław. I nadszedł ten najwyższy czas. Jest godzina 9:20. Słuchają państwo Poranka Wnet. Przy telefonie jest przewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Będą podwyżki cen energii?
Z informacji, które ja mam, Urząd Regulacji Energetyki na rok 2019 nie przewiduje podwyższenia cen energii, cen prądu dla odbiorców indywidualnych. W przypadku, gdyby były podwyżki dla odbiorców przemysłowych, dla przedsiębiorców, Ministerstwo Energii pracuje nad rozwiązaniami osłonowymi, a ja jako przewodniczący Komisji Energii mogę zapewnić, że jeśli takie rozwiązanie przygotowane przez rząd trafi do Komisji Energii, no to z najwyższym priorytetem będziemy nad tym pracować, żeby szybko weszło w życie.
Czyli jeszcze nic takiego nie trafiło do Komisji Energii?
Nie, na razie jeszcze informacji takich nie ma.
Bo to nie spółki energetyczne ustalają ceny prądu w Polsce, tylko kto?
Urząd Regulacji Energetyki w przypadku odbiorców indywidualnych, natomiast to jest wypadkowa ilość rzeczy. To jest przede wszystkim w ostatnim czasie obserwujemy drastyczny skok cen do uprawnień emisji CO2. I to jest skok z kilku euro do 25 euro. Minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii, zareagował bardzo zdecydowanie i listownie do komisarzy w Komisji Europejskiej i w rozmowach osobistych, ale też zwrócił na ten niepokojący proceder uwagę swoim odpowiednikom w innych krajach. No to nosi wszelkie znamiona pewnej zmowy cenowej gry cenowej na skok cen energii. Natomiast tu czekamy, na pewno więcej na ten temat mógłby powiedzieć minister energii, który trzyma rękę na pulsie.
A kto spekuluje i w ogóle kto na handlu CO2, z handlem CO2 czerpie korzyści? Jakie to są instytucje?
Znaczy, no, trudno powiedzieć, gdyby to było jasne i widoczne jak na dłoni, to można zdecydowanie łatwiej reagować, ale myślę, że od kilku lat obserwujemy taką próbę wymuszenia odejścia od źródeł konwencjonalnych, takich jakim jest węgiel, na rzecz źródeł odnawialnych. I zdjęcie z rynku znacznej ilości uprawnień w taki sposób administracyjny powodowało skok cen. To jest jeden z elementów, ale na pewno nie aż do takiego wzrostu. Natomiast oczywistym jest, że polska gospodarka oparta jest na węglu. My mamy możliwości czystego spalania węgla. Natomiast wymuszanie na nas odejścia od tego źródła energii, które mamy w kraju, dzięki któremu jesteśmy niezależni, poprzez wymuszane rozwiązania prawne, powodują, że kraje takie jak Polska są zmuszone do importowania rozwiązań technologicznych z innych krajów, w tym na przykład z największego kraju Unii Europejskiej.
Czyli Niemiec, jeśli chodzi o niezależność, to mamy bardzo duży import węgla w tym roku, więc ta niezależność jest po części importowana i to z Rosji.
Znaczy, panie redaktorze, to jest tak. Jeszcze kilka lat temu nasi poprzednicy mówili, że węgiel w Polsce jest niepotrzebny i że od węgla należy odejść. I należy zamykać kopalnie, tym samym zlikwidować 100 tysięcy miejsc pracy w górnictwie. W czasach prosperity na rynku węgla za naszych poprzedników nie było inwestycji. Te pieniądze zostały przejedzone. I mówiąc tak najbardziej obrazowo, taki daję przykład, jeżeli mamy kopalnię, w której nie było wprowadzonych inwestycji, wydobycie jest mniej efektywne, a tym samym droższe, wydobywa się też mniej. Natomiast to są lata zaszłości, które są, na które my wpływu nie mieliśmy. Natomiast jednocześnie jest zewnętrzny nacisk na to, żeby odchodzić od takich źródeł energii jak węgiel. Z pewnością jestem przekonany, gdyby kopalnie były doinwestowywane, unowocześniane w czasach, kiedy na to kopalnie miały środki, wtedy nie byłoby takich problemów, znaczy nie byłoby konieczności uzupełniania tego węgla importu.
A teraz ceny węgla na świecie spadają?
Znaczy, no, to jest ceny węgla na świecie. To jest kwestia iluś wypadkowych i my dzisiaj patrzymy na to, żeby w sposób rozsądny, racjonalny zagospodarować jak najefektywniej nasze kopalnie, po to, żeby jak najwięcej węgla pochodziło z naszych kopalń do polskiej gospodarki.
Mówimy o węglu, ale wczoraj podpisano bardzo ważny kontrakt gazowy. Będziemy importować gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. Jaka jest cena tego gazu?
Dokładną cenę gazu znają kontrahenci, czyli spółka PGNiG i dostawcy, od których będziemy odbierali gaz od roku 2022 i 2023. Natomiast z informacji przekazanych przez prezesa PGNiG-u, gaz, który kupimy, będzie o 20% tańszy od gazu, który importujemy z Rosji. I co więcej, ten gaz będziemy mogli odsprzedawać, czyli wzmocni to też pozycję polskiej spółki PGNiG na rynku międzynarodowym, bo przypomnę, gaz, który importowaliśmy i importujemy z Rosji, w kontrakcie jamalskim, tak niekorzystnie podpisywanym przez rząd Donalda Tuska, przez Waldemara Pawlaka, miał klauzulę zakazu reeksportu. My ten gaz mogliśmy wziąć i zużyć w Polsce, a jeśli go nie odebraliśmy, to i tak musieliśmy za niego zapłacić. Tak zwana klauzula take or pay. Bierzesz albo płacisz. Polska brała najdroższy gaz w Europie, a jak go nie wzięła, bo mogłaby po otwarciu terminala kupić gdzieś indziej, wtedy i tak musiała za niego zapłacić. Gaz amerykański jest tańszy od rosyjskiego i możemy go reeksportować. I tym samym zaprzeczyliśmy tezom stawianym przez rosyjskich lobbystów i niektórych komentatorów, że gaz rosyjski jest najtańszy. I pokazaliśmy też, że dywersyfikacja gazu jest możliwa i jest dla Polski jedyną drogą. I to nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także ze względu na racjonalizację kosztów.
A 2 miliony ton to jest jaki procent zapotrzebowania Polski na gaz?
To jest 2,7 miliarda metrów sześciennych gazu. Jeżeli weźmiemy milion ton LNG, to jest 1,35 miliarda metrów sześciennych gazu. Nasza gospodarka teraz zużywa około 17 miliardów metrów sześciennych gazu i na ten miks składa się wydobycie krajowe, około 4,5 miliarda, które też chcemy zwiększyć. To zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, że będziemy zwiększali wydobycie krajowe być może do 5 miliardów. Do tego mamy teraz ten nieszczęsny kontrakt jamalski, na którym przykuł nas do tego gazociągu jamalskiego rząd Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka. I oprócz tego sprowadzamy gaz, możemy sprowadzać przez terminal w Świnoujściu z każdego miejsca na świecie. Natomiast co w tej sprawie robi rząd Prawa i Sprawiedliwości? Rząd Prawa i Sprawiedliwości otworzył Polsce gazowe okno na świat poprzez terminal imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. I drugim elementem uwolnienia Polski od dominacji Gazpromu jest gazociąg Baltic Pipe. Ile możemy sprowadzić przez terminal i przez Baltic Pipe? Przez terminal dziś możemy sprowadzać rocznie 5 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli blisko 1/3 zapotrzebowania. Terminal zostanie rozbudowany do 7,5 miliarda metrów sześciennych i uzupełnieniem tego będzie już takie gazociągowe połączenie ze złożami gazu na Morzu Północnym z Norwegii o przepustowości 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Uzupełnione wydobyciem krajowym. To wszystko dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości Polska raz na zawsze uwolni się z gazowego uścisku Władimira Putina.
A kiedy Baltic Pipe będzie gotowy?
Koniec 2022 roku, to są zapowiedzi ministra Piotra Naimskiego, który za ten projekt odpowiada, i spółki Gaz System, która we współpracy z duńskim Energinetem ma to realizować. Tam systematycznie trwają prace. Dlaczego rok 2022 jest tak ważny? No, dlatego, że wtedy kończy się kontrakt jamalski na gaz, który musimy odbierać z Rosji. I od tego momentu Polska już nie będzie tym kontraktem związana. Też przy tej okazji muszę powiedzieć, że to, że w 2022 ten kontrakt się kończy, to tak nie do końca musiało być, bowiem blisko 10 lat temu rząd Donalda Tuska negocjował z Władimirem Putinem i zgodził się na to rząd Donalda Tuska, żeby przykuć Polskę na łańcuchu do Gazpromu do roku 2037. To tak, w tak długiej perspektywie chcieli kupować gaz od Rosji. Czyli przez 30 lat Polska nie mogłaby zwrócić oczu na Zachód, bo gazowo musiałaby cały czas patrzeć na wschód. Tym samym, jak domek z kart, rozsypałyby się projekty dywersyfikacyjne uwolnienia Polski od dominacji rosyjskiej poprzez budowę terminala imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, budowę gazociągu Baltic Pipe. To, że tak się nie stało, że te negocjacje roku 2009 i 2010 prowadzone przez rząd Platformy i PSL z Władimirem Putinem i jego ludźmi nie przyniosły tego złego dla Polski efektu, to jest efekt bardzo zdecydowanej postawy wtedy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, polityków ówczesnej opozycji Prawa i Sprawiedliwości i Komisji Europejskiej, bo nawet Komisja Europejska przestraszyła się, że Gazprom zagarnie tak znaczną część Europy Środkowo-Wschodniej przez dominację gazową. A projektem takim międzynarodowym, który my teraz też realizujemy, jest projekt Trójmorza, czyli wykorzystania takiego kręgosłupa gazowego od Świnoujścia i terminala w Świnoujściu do chorwackiej wyspy Kryk na wzmocnienie dostaw gazu niezależnych od Rosji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Jeszcze chciałbym uściślić kwestię ceny. Oficjalnie PGNiG podało, że jest to cena 20% niższa od gazu rosyjskiego, ale przyjmując do wiadomości fakt, że gaz rosyjski jest najdroższy w Europie, w Polsce, oraz to, że jest to cena free on board, czyli odbiór w porcie załadunku, a nie loko Świnoujście. Czy dalej ta cena jest rzeczywiście taka korzystna? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co z Baltic Pipe 2? I trzecie, dlaczego rząd POPSL tak fatalny sposób negocjował z Rosjanami?
Kontrakt, to jest tak, kontrakt na gaz amerykański. Mamy, to bazujemy na tych informacjach, które podaje spółka PGNiG. No nie mam podstaw, żeby nie ufać prezesowi Piotrowi Woźniakowi, który podaje wynegocjowane warunki kontraktu korzystniejsze od gazu z Rosji i to przekazujemy. To jest rzecz jedna. Druga rzecz, myślę, że chodzi bardziej nie o Baltic Pipe 2, tylko o Nord Stream 2, panie redaktorze.
Nie, mi chodzi o ten gaz Danii.
A nie, to Baltic Pipe 1. To jest tylko to jest jeden.
Norwegia.
Norwegia, no to nie, to mówimy o gazociągu Baltic Pipe, bo gazociąg Baltic Pipe jest jeden. Natomiast Nord Stream mamy Nord Stream 1, Nord Stream 2.
Nie, to wiemy, tylko że miał być Baltic Pipe 1 i Baltic Pipe 2. I Baltic Pipe 2 miał iść z Danii.
Nie. Nie? To jest, nie. Gazociąg Baltic Pipe, znaczy jakby ta infrastruktura łącząca Polskę ze złożami w Norwegii składa się z 5 elementów. I jednym z tych elementów jest rozbudowa systemów Danii, czy przejście pod Morzem Bałtyckim do Polski. Więc to jest, cały czas mówimy o infrastrukturze Baltic Pipe. Natomiast i tu mówimy o końcu 2022 roku. No tu wierzymy ministrowi Piotrowi Naimskiemu, który nadzoruje ten projekt, że ten termin zostanie dochowany, ważny dla nas, no bo wtedy kończy się kontrakt z Rosjanami i trzeba mieć połączenie już bezpośrednie, takie, które da Polsce bezpieczeństwo. Wiemy, jak Rosja funkcjonuje w sektorze gazu. Rosja zdarza się Rosjanom wykorzystywać regularnie dostawy surowców energii, zwłaszcza gazu, do wywierania presji politycznej na niewygodnych sąsiadów. Czyli jeśli w Polsce temperatura spadała do minus 15 stopni, jak to było w roku 2006, wtedy po stronie rosyjskiej zakręcany był kurek z gazem. I Polska była stawiana pod ścianą po to, żeby wymusić na ówczesnym rządzie Prawa i Sprawiedliwości jakieś ustępstwa. No tak można się domyślać. Pozytywną odpowiedzią na to był właśnie projekt budowy terminala w Świnoujściu i projekt gazociągu Baltic Pipe. Ten połączenie z Norwegią, które my realizujemy i wierzę głęboko, że zrealizujemy już do końca, że ten gaz popłynie, to jest trzecie podejście do sięgnięcia po gaz z Norwegii. Pierwsze było za czasów rządu AWS-u i niestety potem, kiedy wygrał SLD, wyrzuciło ten projekt. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość, był rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego, wróciło do tego projektu i znów były rozpoczęte rozmowy z Norwegami, to Platforma po wygraniu wyborów znowu porzuciła projekt gazociągu Baltic Pipe i zwróciła się w stronę Rosji, jednocześnie opóźniając też znacznie budowę terminala w Świnoujściu, co było na rękę Rosjanom. I teraz za trzecim razem chcemy już skutecznie to zrealizować.
Do trzech razy sztuka, tak mówi przysłowie. Miejmy nadzieję, że to się uda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Maciej Małecki, przewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka w NET. Do widzenia.
Do widzenia, pozdrawiam serdecznie.
Jest godzina 9.37, Andrzej Potocki w studio. Refleksje po wysłuchaniu tych licznych rozmów w dzisiejszym poranku?
No na pewno sprawy idą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o energetykę, a dokładnie o niezależność energetyczną. To w zasadzie jest podstawowa sprawa. Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne, praktycznie nie ma ceny. Także nawet jeżeli by ta cena tego gazu ze Stanów Zjednoczonych nie była tak korzystna, jak mówi minister, to też by się opłacało ją brać, albowiem jak pokazuje historia naszych stosunków energetycznych ze wschodnim sąsiadem, były próby ingerencji w politykę wewnętrzną poprzez dokręcanie kurka poniżej 15 stopni. To jest jeden aspekt sprawy, a drugi aspekt sprawy to jest kwestia rozwoju projektu strategicznego, geostrategicznego projektu Trójmorze, na który się opiera właśnie na tym kręgosłupie gazowym, począwszy od terminalu w Świnoujściu, skończywszy na terminalu w Krk w Chorwacji. I teraz jeszcze może jedna kwestia, mianowicie co się stanie teraz z tym gazem rosyjskim, bo rozumiem, że polski rząd nie wspomina o tym, jakoby miałby podjąć rozmowy dotyczące zakupu gazu z Rosji. Rozumiem, że w tej sytuacji, jeżeli jeszcze będziemy w ogóle potrzebować gazu, będziemy kupowali go od Niemiec, który tam dotrze poprzez terminal Nord Stream 2. No i trzecia sprawa, w jakim stopniu będziemy mogli stać się takim europejskim hubem, czyli tym miejscem, skąd, dokąd ten gaz przychodzi, skąd ten gaz się dystrybuje na całą Europę Środkowo-Wschodnią. To zmienia naszą sytuację geostrategiczną absolutnie i to są sprawy, które idą w dobrym kierunku.
Powiedział Andrzej Potocki, na zegarze godzina 9.40.